potępia zbrodnie komunistyczne. Część z tych zbrodni ma jakby kompletnie wyjaśnione okoliczności, tak? Sprawcy oczywiście nie żyją, ale nie ma dyskusji, że to są zmyślone fakty. Więc mój postulat w tej kwestii jest taki, byśmy rozmawiali o faktach. Ja rozumiem pojęcie stania w prawdzie, ono bardzo ładnie brzmi, ale to może się odbywać tylko bez obrazy dla faktów. Kwestia mniejszości ukraińskiej lat 44-47 jest nie do końca wyjaśniona i jej elementem jest zarówno negatywny stosunek do upamiętnień ukraińskich, jak i niezauważanie tej kwestii przez instytucje państwa. Panie ministrze, w pana materiale z Ministerstwa Kultury proszę zwrócić uwagę, jak dziwnie są daty poustawiane. Są na przykład przedsięwzięcia z 2001, a w 2017, kiedy była okrągła rocznica akcji Wisła. Akcji Wisła, która jest fundamentalnym przeżyciem dla tej społeczności obywateli polskich narodowości ukraińskiej, nie ma żadnej aktywności instytucji państwa. Oprócz policji i funkcjonariuszy ABW nikt nie uczestniczył w żadnym przedsięwzięciu z przedstawicieli państwa w rocznicowych obchodach akcji Wisła. Jak to nie jest wykładnia pewnego problemu z przeszłością ukraińską w Polsce, no to widać nie do tych autorów sięgaliśmy i nie żyjemy w tym samym kraju.
Dziękuję bardzo. Myślę, że na tym zakończymy tą dyskusję. Prośba do Instytutu Pamięci Narodowej o przeanalizowanie kwestii obecności mniejszości narodowych i etnicznych, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w komitetach, czy w kontekście praw obywateli należących do mniejszości, obywateli Rzeczypospolitej należących do mniejszości, czy nie jest ważne, aby oni brali udział także w procesie doradczym i czy Instytut Pamięci Narodowej rzeczywiście stosuje te same kryteria wobec obywateli należących do mniejszości i nienależących do mniejszości w kontekście tego wszystkiego, co było powiedziane. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego punktu posiedzenia, sprawy bieżące. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos. Bardzo proszę, pan Dobromir Molitoris.
Ja mam taki wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wprawdzie nie ma tutaj już przedstawicieli, ale dotyczy to konkretnie działania wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym. Dotyczy to tego, iż kiedyś były to dwa działania. Działania na rzecz mniejszości narodowych i migrantów. Teraz to połączono i od kiedy połączono, wnioski mniejszości narodowych po prostu przegrywają, gdyż położono nacisk przede wszystkim na naukę języka polskiego, na integrację migrantów w polskim środowisku, na takie projekty na przykład jak Pójdę do szkoły polskiej, szacunku i wdzięczności dla Polski, wielokulturowa twórcza integracja, jak uczyć wsparcia metodycznego uczniów migracyjnych i tak dalej. Dotyczy to tego, iż nasze projekty my organizowaliśmy w ramach tego wyjazdy na Słowację dla młodzieży w ramach takich działań pokazywania ich zabytków kultury słowackiej i te wyjazdy takie są w programach polskich szkół. Dzieci wyjeżdżają, natomiast my musimy sami zadbać o to, żeby zdobyć środki. Nie możemy skorzystać z tych środków MEN-u i ja proponuję, aby to było w protokole, gdyż moja korespondencja z MEN-em spełzła na niczym. Minister tutaj obecny mi odpisał, że w ostatnim piśmie, że to jest ich program, oni mogą sobie go dowolnie kształtować. Owszem, ale skoro to jest zaadresowane również do mniejszości narodowych, to uważam, że w połowie powinien być jednak beneficjentami, powinny być również mniejszości narodowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Bardzo proszę, pan Rafał Bartek.
Znaczy ja mam dwa tematy, które chciałbym jeszcze poruszyć. Jeden to jest taki temat trochę natury technicznej, ale mi się wydaje dosyć istotny. Znaczy kiedyś tak było, ta komisja ma w przyszłym roku 15 lat, że takim dobrym zwyczajem funkcjonowania tej komisji było to, że pytania zgłaszane przez członków komisji, na których nie było od razu odpowiedzi, a które leżały w gestii odpowiedzi departamentu bądź też innego jakiegoś wydziału, były po jakimś czasie odpowiadane pisemnie. Otrzymywaliśmy odpowiedź pisemną na te pytania, które tutaj padały podczas plenarnego posiedzenia. Ja już jakiś czas temu zadałem pytanie, na które do dzisiaj nie otrzymałem żadnej reakcji, to już wszelkie terminy KPA minęły, odnośnie kwestii tablic dwujęzycznych w czterech gminach, dwóch gminach województwa opolskiego, dwóch gminach województwa śląskiego. Nie będę powtarzał tego pytania w szczegółach, bo ono jest do odszukania w protokole. Ja bym po prostu prosił, żebym mógł otrzymać na nie pisemną odpowiedź i żebyśmy do tego w zwyczaju jednak wrócili. Druga kwestia to trochę chciałbym wrócić do punktu pierwszego dzisiejszego posiedzenia porządku obrad i podziękować panu ministrowi za tą deklarację poszukiwania możliwości, że jednak, żeby te środki były zwiększone. Ale mam teraz pytanie techniczne, bo w międzyczasie akurat otrzymuję tutaj od moich pracowników SMS-y informacje, że trwają tak zwane negocjacje. Jak my w tym momencie technicznie mamy reagować na negocjacje, w których budżet jest obcinany po 20, 30, 40% w stosunku do tego, który obowiązywał w tym roku przy danym projekcie? Żeby to nie było odczytane, że dzisiaj prowadząc te tak zwane negocjacje wyrażamy zgodę na tak drastyczne cięcia tych projektów, żebyśmy tutaj jako mniejszości nie wpadli w pewną pułapkę, że ostatecznie ten budżet zostanie zwiększony. My tymczasem w międzyczasie zgodzimy się na 30-40% cięcia. Jak mamy na to reagować w chwili obecnej technicznie? To jest jednak dosyć istotny dla nas informacja taka, no jak co ja mam powiedzieć pracownikom, jak jutro przyjdę do pracy.
Dziękuję bardzo za to bardzo ważne dla nas wszystkich pytanie. Bardzo proszę pani Mirosława Kopyściańska.
Ja również w tej samej sprawie, ponieważ otrzymałam przed chwilą SMS-a od przewodniczącego Kyczery, pana Jurka Staryńskiego. Co w sprawie? Czy mają się godzić na te negocjacje? Jakie jest stanowisko?
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze się zgłaszał? Pan Piotr Tyma.
Panie ministrze, przepraszam, że tak często, ale sprawy są poważne. Ja skierowałem do pana, ale także do innych instytucji pismo w sprawie sytuacji, o której zostałem powiadomiony na Podkarpaciu. Chodzi o znalezienie ładunków wybuchowych na upamiętnieniu we wsi Młodycz, gmina Radawa chyba. Powiat Jarosław. Z tego co wiem, była o tym powiadomiona miejscowy posterunek policji i ładunki zabrali saperzy. Ja nie chcę domniemywać, kto te ładunki tam założył, ale wydaje mi się, że ten przypadek pokazuje, że ta kwestia niszczenia grobów i pomników w okresie 2014-2016 była częścią pewnej większej operacji, która po drugiej stronie granicy dotyczyła polskich upamiętnień. W przypadku strony ukraińskiej została zatrzymana grupa, która między innymi miała dokonać uszkodzenia pomnika węgierskiego na przełęczy Wareckiej. A więc mam pytanie, czy też, tak jak stwierdził pan Rafał Bartek, otrzymam na to pismo odpowiedź, bo pismo z ABW, dziękuję, że w końcu po dwóch czy iluś latach jest jakikolwiek sygnał i odpowiedź na to, co my zgłaszamy i sygnalizujemy, że są pewne kwestie, które wykraczają poza kompetencje powiatowego posterunku policji. I ten Młodycz uważam, że jest przypadkiem, któremu powinno się poświęcić trochę zainteresowania. No i też chciałbym poprosić o to, żebyśmy na jednym z posiedzeń omówili tę kwestię braku postępów w jakikolwiek śledztwie dotyczącym ustalenia sprawców tych kilkunastu prowokacji, bo przedstawiciel ABW napisał, że to jest kwestia policji i nie ABW. Także takie dwa postulaty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Bernard Gajda.
Ja właściwie takie miałem, no trochę idę w tą samą stronę. Po pierwsze, ja chciałbym, bo my tak przechodzimy czasem w trakcie posiedzenia do różnych spraw, przechodzimy je dalej i potem nie wiemy, czy one się będą działy, czy nie. No zgłosiliśmy tu wspólnie w sumie z panem Moliterisem ten wniosek o to, żeby do tego materiału Ministerstwa Finansów jednak sporządzić jakąś erratę i ją rozesłać. I teraz nie wiem, czy to jest wniosek, który jakby jest przyjęty, czy nie jest przyjęty i czy będzie realizowany, czy nie. Pan z Ministerstwa Finansów no wyszedł, pewnie to zanotował, ale nie wiem, jaka będzie tego skuteczność. Nam, jak z całej dyskusji wynikało, no bardzo na tym zależy. Drugi temat jest trochę podobny, ale o wiele cięższego kalibru. Pan Kuprianowicz jako współprzewodniczący komisji jest w trochę trudnej sytuacji, bo sprawa jego usunięcia z tego komitetu dotyczy go osobiście. Rozumiem, że trudno mu się jest wypowiadać, więc ja trochę tak, nie wiem, za niego albo dla niego. No po prostu uważam, że przy tym postawieniu sprawy, przy czym ja się nie znam na tym, ale tak bardzo nie chcę się wypowiadać, jestem z mniejszości niemieckiej. Może dlatego będę tu bardziej obiektywny. Ale jeśli faktem jest, że został usunięty pan Kuprianowicz na podstawie nieprawdziwych zarzutów, i ten stan trwa, jeśli pan przedstawiciel IPN-u tutaj powiedział, że nie będzie komentował decyzji swojego prezesa, to ja chciałbym złożyć wniosek, że pomyśleć o tym i czy my jako komisja nie powinniśmy teraz, włącznie z panem ministrem, zająć jakiegoś stanowiska w tej sprawie. No jeżeli kogoś, przedstawiciela mniejszości, usuwa się pod nieprawdziwymi zarzutami, to wydaje mi się, że nawet taka wspólnotowość naszej pracy powinna wymóc, żebyśmy się za nim wstawili. Ja rozumiem, że pan Kuprianowicz nigdy by tego sam nie powiedział, dlatego ja to mówię. Dziękuję bardzo. I trzecia sprawa, którą chciałem poruszyć, to jest sprawa, o której mówiliśmy wczoraj wieczorem. Ona tu jakoś nie wyszła. Trochę dlatego, że pan minister jakby stanął po naszej stronie w tym sporze o budżet.
Nie ma żadnego sporu, naprawdę.
Okej, no między nami nie ma, jak się okazało, ale gdzieś jest, w budżecie jest.
Nie ma, naprawdę proszę uwierzyć, że tutaj... W tej konkretnej sprawie nie ma żadnego sporu, bo
rozumiem.
Były pewnego rodzaju oszczędności prowadzone.
Tak, ale my dyskutując o tym wczoraj...
Nie wynika, te oszczędności nie wynikają z żadnego sporu.
Rozumiem.
Żeby było jasne.
Rozumiem. Natomiast to jest jakiś pieniądz, więc to o to chodzi. Natomiast w trakcie tej dyskusji pojawiła się wczoraj taki wątek, który podnieśliśmy i powiedzieliśmy obojętnie, jak to byłoby, będzie dalej rozwiązywane, bo wczoraj nie wiedzieliśmy. To jednak uznaliśmy jako strona mniejszościowa, że w związku z faktem, że jesteśmy po wyborach i w związku z faktem, że za chwilę nastąpi, nie wiem, czy to się dobrze nazywa rekonstrukcja rządu albo pojawi się nowy rząd, nie wiem, czy to jest to właściwe...
Powołanie nowego rządu.
Powołanie nowego rządu. To my chcieliśmy zapostulować i chyba wszyscy mamy takie zdanie, że bardzo chcielibyśmy spotkać się z nowym premierem, panią premier, nie wiem, na początku od razu kadencji tego nowego rządu, to jest, byłby to politycznie gest, ale rzeczywiście no, chcielibyśmy, żeby w tym nowym rządzie ten nowy premier, pan premier, pani premier, no jakby tą wagę mniejszości, które są małe i jest nas mało, żebyśmy to jednak umieli zasygnalizować jakby też osobistym spotkaniem, które też nie powinno mieć tylko charakteru jakiegoś takiego uroczystego, ale trochę takiego roboczego jednak. No a wracając do sprawy pana Kuprianowicza, no to oczywiście z nią się wiąże jednak ta poprzednia działalność pana wojewody Czanka, który dzisiaj jest posłem. I to też jest jakieś wnioski w stosunku do jego w tej funkcji wojewody, który posługiwał się nieprawdziwymi czy pomówieniami, no powinny być jakoś sygnalizowane, jakoś napiętnowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pani Mirosława Kopryciańska.
Ja dosłownie ad vocem, mianowicie też zależałoby nam na tym, żeby po prostu sprawa naszego współprzewodniczącego Grzegorza Kuprianowicza była definitywnie zakończona i wyjaśniona, ponieważ pan współprzewodniczący oprócz tego, że został wykluczony z różnych gremiów, które dawało mu też możliwość interweniowania w sprawach mniejszości i również swojej mniejszości i dbanie o zachowanie tożsamości, a i taką zwykłą ludzką rzetelność, że jeżeli po prostu zostały rzucone skądinąd nieprawdziwe sformułowania przeciwko naszemu współprzewodniczącemu, aby sprawa została zakończona, definitywnie zamknięta, a osoby, które w tym momencie dopuściły się do nadużyć, też w jakiś sposób tam poniosły nam piętnowane, wyciągnięte w stosunku do nich konsekwencje. Ja również chciałam dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że jeśli chodzi o akcję Wisła i uczestnictwo władz państwowych w uroczystościach, my jako Łemkowie, organizując rocznicowe uroczystości, też nie mieliśmy możliwości uczestniczenia i chociaż zapraszaliśmy przedstawicieli na te uroczystości władzy rządzącej. Niestety odebraliśmy to jak każda, jak i nasza współmniejszość, Ukraińcy, jako element braku zainteresowania naszymi sprawami. Nigdy nie przypuszczałam, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Natomiast jeżeli mówimy o wrażliwości, to bądźmy wrażliwi każdy na każdego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że na koniec ja poruszę szybciutko kilka kwestii. Pierwsza kwestia, myślę, należąca do kategorii przyjemnych. Chciałem zwrócić uwagę, że w przyszłym roku mamy 15-lecie uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w styczniu przyszłego roku. I w przyszłym roku przypada też 15. rocznica działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Myślę, że warto wykorzystać te rocznice, te jubileusze do działań pozytywnych, tym bardziej, że Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych jest czymś wyjątkowym w systemie ochrony praw mniejszości, nie tylko w Europie, i myślę, że warto to z korzyścią i dla mniejszości, i dla państwa polskiego warto o tym pamiętać. I myślę, że w tym kontekście warto odnieść się do tej propozycji, która została sformułowana na wczorajszym posiedzeniu strony mniejszościowej, spotkania pana czy pani premier z Komisją Wspólną Rządu i Mniejszości, czy odbycia posiedzenia Komisji Wspólnej z udziałem premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Zwrócę uwagę, że w ciągu tych 15 lat działalności komisji jeszcze nigdy takiego spotkania czy takiej obecności nie było. To sprawa pierwsza, czy dwie sprawy. Kolejna kwestia to kwestia procedury odwoływania członków Komisji Wspólnej. Na spotkaniu z panem ministrem przed posiedzeniem już na ten temat rozmawialiśmy. Jest ustalenie, że członkowie, wobec których będzie dotyczyło procedury odwołania, będą informowani o tym i tutaj też prośba z naszej strony, aby strona mniejszościowa była informowana, że taka procedura zostaje wszczynana, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje po stronie mniejszościowej Komisji Wspólnej. Także bardzo dziękuję tutaj za otwartość ze strony pana ministra w tej kwestii. Kwestii no, ważnej dla nas, ponieważ to jednak komplikuje nam funkcjonowanie. I na koniec sprawa najbardziej nieprzyjemna. Niemal po roku od wydarzeń, które miały miejsce w lipcu 2018 roku, na poprzednim posiedzeniu Komisji Wspólnej w czerwcu bieżącego roku był obecny wojewoda lubelski pan Przemysław Czarnek. Nie będę komentował jego obecności, bo każdy widział, jak ona wyglądała. Natomiast chciałbym ze swojej strony wyrazić ubolewanie, że na szczeblu organów państwa nie została wyrażona żadna ocena podejmowanych przez wojewodę lubelskiego działań wobec mniejszości ukraińskiej w województwie lubelskim, ale także szerzej w skali ogólnopolskiej, w tym także wobec mojej skromnej osoby. Zwracałem się z pismem w tej sprawie do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Przyszła odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na nieco inny temat. Wydaje mi się, że jest to pewien problem, ponieważ jeżeli są podejmowane takie działania, jak podejmował pan wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Nie robił tego pan Przemysław Czarnek, nie robił tego wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, robił to wojewoda lubelski, zanim stał majestat państwa, majestat Rzeczypospolitej. I przy braku oceny tych działań mamy poważny problem, tym bardziej, że jak słyszeliśmy na posiedzeniu czerwcowym, pan wojewoda właściwie powtórzył wszystko to, co mówił wcześniej, bez zająknięcia. Już nie będę komentował jego formy tego, jak on to zrobił. Chciałem też poinformować, że zwrócę się jeszcze teraz do pana premiera Mateusza Morawieckiego po raz kolejny w tej sprawie na zakończenie kadencji, bo uważam, że gdy się kończy kadencja, pewne sprawy należy zakończyć. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, odpowiadając na te kwestie, które zostały podjęte przez Państwa, oczywiście na te pisma, o których panowie tutaj mówili, proszę moich współpracowników o to, żeby odpowiedź się pojawiła. Nie wiem, dlaczego to jeszcze nie zostało podjęte. Wyjaśnię ten temat. Jeżeli chodzi o wniosek strony mniejszościowej dotyczący raportu, zostanie on oczywiście przedstawiony do Ministerstwa Finansów. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze środkami dla instytucji na przyszły rok i z budżetem, to prosiłbym o to, żebyśmy dali sobie parę dni na to, aby w przyszłym tygodniu, myślę tutaj pan dyrektor Rudlicki z panem dyrektorem Maliszewskim, przedstawią państwu te rozwiązania, jakie przyjmiemy, tak żeby państwo byli spokojni i żebyśmy my też mogli tutaj znaleźć rozwiązanie, które być może będzie takim rozwiązaniem, które będzie no, dużo lepsze, więc prosiłbym, aby to te działania, które do tej pory zostały podjęte, na parę dni zamrozić. I jeżeli chodzi zaś o powołanie nowego rządu i powołanie premiera, to myślę, że również ja nie wiem, jaka będzie moja rola, jeżeli jakakolwiek będzie, ale na pewno te postulaty, które państwo tutaj przedstawili, są zapisane i będą przedstawione tym, którzy będą decyzje w sprawie i ci, tym, którzy będą z państwem współpracować w kolejnej kadencji, jeżeli to będzie kto inny.
Panie ministrze, na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować w imieniu strony mniejszościowej za deklaracje dotyczące budżetu. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ jak mówiłem w naszym spotkaniu dzisiaj rano, mniejszości zostały przerażone tą sytuacją i trwają w tym przerażeniu nadal. Także bardzo dziękuję za tą deklarację i mam nadzieję, że skończy się to wszystko nie tylko powrotem do budżetu 2019 roku, ale jednak pewną zwiększeniem. Korzystając z okazji, chciałbym pogratulować panu ministrowi ponownego wyboru na posła. Gratulujemy, jest to duże osiągnięcie i znakomity wynik. I jednocześnie chciałbym podziękować za to, co już było, za współpracę przez te kilkanaście miesięcy jako wspólniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w kończącej się już kadencji rządu. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Ja również dziękuję. Starałem się odnieść do wszystkich spraw, które państwo tutaj podnieśli, a na które jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mamy wpływ. Również dziękuję. Jak to dalej będzie, to będzie decydował premier i minister. Także ja życzę państwu dziś dobrego powrotu do domu i dobrego popołudnia. Dziękuję bardzo.